Radio Gdańsk. Lubię to.
Gotuj się na weekend, w studiu już Ewelina Potocka i jej gość.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie ponownie po 13:00. Tym razem audycja Gotuj się na weekend. Agnieszka Chaponiuk ze mną razem w studiu. Blogerka, recenzentka, fotografka kulinarna i autorka bloga Smakiem na pokuszenie.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Agnieszko. No i od razu, czy to był smaczny i dobry rok 2018 u nas na Pomorzu, na Trójmieście?
Tak, to był smaczny rok, bardzo ciekawy pod względem różnych koncepcji gastronomicznych. Było też parę rozczarowań oczywiście, ale tak ogólnie podsumowując, było smacznie, ciekawie i mam nadzieję, że to się powtórzy w 2019 roku.
Zgadzam się z tobą całkowicie i jednocześnie dodałabym jeszcze, że rok był smaczny, ale nie był w żadnym stopniu rewolucyjny, jeśli chodzi tutaj o Trójmiasto.
Nie było jakichś spektakularnych odkryć kulinarnych, dla mnie przynajmniej.
Dla mnie również nie, ale już tak rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę. Ten rok może być spektakularny, nie tylko jeśli chodzi o smak, ale też o pewien stopień gastronomiczny, na który możemy wpłynąć.
Poprzeczka zostanie wysoko podniesiona.
To tak.
Ponieważ zostanie otwarta, mam nadzieję, że w tym roku, a nie w przyszłym, restauracja hiszpańskiego szefa kuchni
Paco Pereza,
który ma, o ile się nie mylę, 6 gwiazdek Michelin.
W sumie z różnych restauracji hiszpańskich.
Barcelona, Girona, cała Katalonia. Tak. I on otworzy na swoją restaurację na 33 piętrze w Oliwia Business Center. Ja jestem ciekawa tego wydarzenia i mam nadzieję, że będzie mnie stać pójść do tej restauracji.
No właśnie, to jest inna kwestia, czy będzie nas stać, czy nie. Zobaczymy, jak to będzie cenowo wyglądać. Czy będzie to jednak dostosowane do polskiej kieszeni, która nie jest aż tak pojemna jak ta zagraniczna, aczkolwiek to też się zmienia. Polacy są w stanie wydawać więcej na dobre jedzenie.
Na dobre jedzenie, dobrej jakości. Ja myślę, że Perez weźmie pod uwagę przede wszystkim to, że jesteśmy z Trójmiasta, nie z Warszawy, bo to też ma znaczenie oczywiście. Tak. Nasze portfele są mniej zasobne. Jest już tutaj mniej, że tak powiem, ludzi z innych krajów. Ja myślę, że zostanie dostosowane. Na pewno nie będzie to tania restauracja, w to nie wierzę.
Ale taką też powinniśmy mieć, szczególnie, że
oczywiście.
Restauracja Metamorfoza, która była w Gdańsku, działała w Gdańsku, pretendowała do takiej restauracji z wyższej półki. To był fine dining pełną gębą. Ona została zamknięta. Więc aktualnie w Gdańsku nie ma takiej restauracji, która by serwowała tego typu dania, aż na
nie,
tak wysokim poziomie.
No jest jeszcze Sztuczka.
Ale jest w Gdyni,
tak, w Gdańsku i faktycznie ma, ale mówiąc o Trójmieście,
tak.
To jest Sztuczka, Biały Królik.
Biały Królik oczywiście, tak.
Tak, ale... No, ja nie wiem. Ja nie chciałabym, że tak powiem, prognozować, bo naprawdę możemy się zdziwić. Może to być zupełnie inna restauracja, niż oczekujemy.
A o tym, co będzie w 2019, jeszcze pod koniec tej audycji powiemy. Teraz będziemy podsumowywać rok 2018. Co do tego jesteśmy zgodne, że był smaczny, nie był jakoś szczególnie odkrywczy.
Nie było jakby specjalnie nowych smaków.
Ale trochę nowych restauracji i bistro się pojawiło.
Tak, było trochę rozczarowań, było też takich fajnych odkryć. Mam zacząć od rozczarowań, czy od ciekawych
od dobrych
smaków,
wieści.
Od dobrych wieści. Ja odkrywam stare restauracje, które na przykład są już 11 lat na rynku w Trójmieście. Ja nie wiem, dlaczego do nich nie chodziłam. Takim dla mnie odkryciem jest Cyrano Roxane. To jest fantastyczna mała tawerna francuska, gdzie przychodzi do ciebie właściciel, rozmawia z akcentem francuskim, opowiada o daniach i to jest super. Ja to uwielbiam.
Marc Petit.
Tak, Marc Petit.
Marc jest absolutnie przeuroczy.
Lubię,
i też bywa
podchodzą
u nas w studiu często dość.
No właśnie, proszę, mamy podobne gusta. Następny Canis. Restauracja Canis na Ogarnej zachwyciła mnie przede wszystkim wystrojem. To, że zachowali tyle cennych rzeczy z przedwojny jeszcze i to warto podkreślić historię tej kamienicy. Tam mieściła się loża masońska gdańska i tam są pozostałości. Jest podobno ołtarz gdzieś tam na dole w tych piwnicach.
Restauracja urządzona przepięknie, też całkiem smaczne jedzenie.
Jedzenie jest super.
I ja bym jeszcze dodała, że ta restauracja Canis, która znajduje się na ulicy Ogarnej, no jest to pierwszy taki sygnał odrodzenia tej ulicy w sensie kulinarnym. Oczywiście tam funkcjonują też inne lokale z mniejszym lub większym sukcesem.
Tak.
Natomiast oczywiście była wielka rewitalizacja kamienic na ulicy Ogarnej. Nieco zapomniana ulica, bo wszyscy przecież chcą przejść traktem królewskim.
Na to należy zwrócić uwagę, żeby nie bać się chodzić, że tak powiem, do zakątków miejskich.
A wręcz tylko tam chodzić.
Tylko tam, bo jesteśmy skupieni głównie na tym głównym trakcie turystycznym. Ja tam nie chodzę, unikam, właśnie wolę takie miejsca, jakieś takie gdzieś poukrywane. I na przykład dla mnie niesamowitym odkryciem w trakcie spotkania studyjnego Smaki Gdańska, gdzie wędrowaliśmy sobie śladami Gintera Grassa, było odkrycie spiżarni Gintera Grassa w Willi Ewa. Fantastyczne jedzenie inspirowane, a w zasadzie próba odtworzenia
karta
dań,
cała inspirowana.
Tak, z powieści Gintera Grassa.
Zgadza się, to jest pomysł fantastyczny.
To jest coś rewelacyjnego. Ja sobie pozwoliłam też odtworzyć jedno danie u siebie na blogu. Tak.
Bo Agnieszka też odtwarza dania, właśnie.
Lubię odtwarzać dania, lubię też sięgać po stare przepisy. I to naprawdę warto tam zajść. To jest na uboczu, to jest na ulicy Batorego, więc to nie jest gdzieś tam w centrum Wrzeszcza, więc często jest pomijane.
Ale Wrzeszcz to jest tym miejscem oczywiście, gdzie Ginter Grass żył i to też jest piękne nawiązanie
tak,
do historii.
Tak, on mieszkał zresztą w Willi Ewa zawsze. Tam jest jego
gdy
duch.
Gdy później
tam
przyjeżdżał,
jego duch
tak, tak. Właściciele pewno. Też poznali właśnie Gintera Grassa i podobno był bardzo niewymagający, jeśli chodzi o jedzenie, ale lubił mięsko zjeść.
Lubił. A jeszcze takim odkryciem jest dla mnie, to są takie lokalne bistra osiedlowe.
Tak.
One nie zawsze muszą brzmieć najgorzej, nie tylko pizza i kebab, jak to często się spotyka.
Absolutnie.
Ale na przykład przepis na, to jest Square Morena, bardzo fajna kuchnia, z różnych stron świata, bardzo fajne dania, przyjemna atmosfera i fantastyczne lody kukurydziane, polecam.
To ja od siebie dodam tak. Niemięsnego, którego jestem wielką fanką. Bistro również, które znajduje się w dawnym sklepie mięsnym przy ulicy Jaskółczej. Bardzo taka ciekawa kuchnia dla tych, którzy jedzą mięso i nie jedzą. Blisko wschodnia, tak myślę, to będzie najlepsze
określenie. Tak, i bardzo smaczna. Byłam tam i naprawdę bardzo mi smakowało. I fajny też koncept gastronomiczny, że jest i dla wegan, wegetarian, i dla mięsożerców. Jest to fajnie połączone.
To ja jeszcze, a propos też pewnych trendów kulinarnych, ale o tym będziemy rozmawiać za moment, ale to ten lokal absolutnie się wpisuje. Atelier Smaku, to jest Jola Słoma i Mirek Trymbulak, ta para znana z trójmiejskiej sceny, takiej lifestyle'owo można powiedzieć. Przez lata mieli food trucka. Ale w ubiegłym roku otworzyli lokal, Atelier Smaku, czyli to już jest pozycja stała na mapie Gdyni i bezglutenowa kuchnia wegańska. Tak się to określa.
To już taki, rzeczywiście,
czy ktoś lubi, czy nie lubi, oczywiście, że tak, ale jest to też pewien trend, tak? Cały czas utrzymuje się to, że nie jemy glutenu, laktozy też omijamy, różnorakie alergie, przecież
tak,
coraz częściej.
Super foods tak zwane.
Tak, ale też widzisz, zauważyłaś w menu restauracyjnych bardzo często już wykaz alergenów, tak? Już o tym pamiętają.
To jest taki wymóg zresztą, jest taki wymóg z tego, co wiem, ale jeżeli chodzi o te trendy, możemy powoli przejść do nich, chociaż nie mówiłyśmy o rozczarowaniach
jeszcze. Właśnie, to jeszcze spokojnie o trendach.
Tak. Faktycznie. I są podane alergeny, jest też podane, że nie ma glutenu, nie ma cukru, zamiast cukru jest ksylolit i wszystkie inne zastępcze. Ja nie jestem tego zwolenniczką. Jeżeli nie masz alergii pokarmowej, to...
Jak już jeść, to dobrze.
Jeść to smacznie, dobrze. I to jest też jeden z trendów właśnie. Hedonizm.
O tak.
Jedzeniowy.
Dodam jeszcze do tej listy ciekawostek, może bardziej tak. Taka restauracja, lokal otworzył się w Gdyni do Doroti i to jest kuchnia z Mauritiusa. Czegoś takiego
tam nie było.
Na pewno u nas w Trójmieście nie było, a nawet zastanawiam się, czy w Polsce. Kuchnia z Mauritiusa, bardzo specyficzna, to też jest mieszanka różnych kultur, różnych wpływów i tutaj Dodo Roti, tak nazywa się ta restauracja i roti to są takie zapiekane naleśniki, ja je akurat jadłam w Tajlandii, to jest właśnie specjalność z tych regionów, więc to też jest ciekawe miejsce, coś
wybiorę
zupełnie
się tam
innego.
Chętnie.
Jeszcze coś na liście, Agnieszko?
Wydarzenia. No z wydarzeń takich medialnych, chciałam powiedzieć kulturalnych, ale bardziej kulinarnych, to jest oczywiście otworzenie restauracji Magdy Gessler.
Mm-hmm.
Przyznasz mi rację chyba.
Przyznam zdecydowanie, że to było wydarzenie bardziej właśnie związane z zainteresowaniem medialnym, tak jak mówisz, fotografowie, filmy.
Tak, tam mało się mówiło o jedzeniu,
tak.
A bardzo dużo jakby
o postaci,
otoczka była.
Tak. To jest też bardzo ciekawe zjawisko współczesne, że nie zawsze chcemy się zagłębić w sens, ile napawamy się całą otoczką. I to nie tylko dotyczy jedzenia, to dotyczy po prostu różnych zjawisk, które na przykład w sieci obserwujemy.
Tak, to prawda, tak jest.
Ale mamy też kilka różnych pozytywnych, bardziej lub mniej zjawisk i o nich z Agnieszką Chaponiuk będziemy rozmawiać jeszcze za chwilę.
Kampania społeczna.
Robisz coś dobrego dla innych. Nic cię to nie kosztuje. Sam decydujesz, kogo wesprzesz. Dajesz dobry przykład innym. Widzisz efekty swojej decyzji. 1% z twojego podatku dochodowego na organizację pożytku publicznego. Z roku na rok coraz więcej osób przekonuje się do wspierania działalności organizacji społecznych przez 1%.
Organizacje pożytku publicznego niosą pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen. Podtrzymują tradycję narodową, pielęgnują polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Ktoś powie, 1% to niedużo. Tak, niedużo. A przecież tak wiele. 1%. Tak niedużo. A tak wiele. 1%. Tak niedużo. A tak wiele.
W piątek w Radiu Gdańsk. Weekendowy nawigator Radia Gdańsk.
Bale, rewie i wyjątkowe koncerty. Sprawdzimy, jakie propozycje w karnawale mają teatry i filharmonie. W niedzielę ulicami miast przejdą orszaki Trzech Króli. Zobaczymy, gdzie dokładnie pojawią się te barwne korowody. Weekendowy nawigator w każdy piątek po godzinie 14. Magda Manasterska, do usłyszenia.
Reklama.
Jak się okazuje, ptaki wcale nie odlatują do ciepłych krajów. One po prostu zmierzają do portu Rumia. To właśnie tu przez cały rok odbywają się warsztaty rękodzielnicze z fruwającymi przyjaciółmi w roli głównej. Przyjdź do portu Rumia na warsztaty kreatywne i zrób wybranego przez siebie ptaszka. Przy okazji dowiesz się niezwykłych rzeczy o tych z pozoru zwykłych stworzeniach. Dołącz do nas 5 stycznia od 11 do 17. Port Rumia, centrum handlowe Auchan. Zakupy to przyjemność.
Reklama. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Że mnie kochasz, nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy, wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz. Chcesz poznać, chcesz, i nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja, wystarczy ja. Że wciąż tęsknisz, zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziane kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja, wystarczy ja. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja, wystarczy ja, wystarczy ja, wystarczy ja.
Gotuj się na weekend, ciąg dalszy, Ewelina Potocka i Agnieszka Chapaniuk.
Paweł Domagała zresztą też jest pewnego rodzaju muzycznym odkryciem, jeśli chodzi o rok 2018. Na pewno wypłynął chłopak na szerokie wody muzyczne. To oczywiście za nami, a my jeszcze podsumowujemy rok 2018 kulinarnie, gastronomicznie. Agnieszko, jeszcze coś na twojej liście jest?
Tak, mam na liście jeszcze z takich moich odkryć coś, znaczy miejsca, w których byłam, gdzie mi smakowało, to jest Mitrzak Barbecue na Warńskiego we Wrzeszczu, czyli samo mięso. Mm-hmm. Można sobie dobrać, że tak powiem, to jest fajne miejsce dla tych, co są na diecie, bo tam się kupuje na gramy. To jest mięso, które się piecze przez chyba...
całą noc.
20 godzin prawie, tak, 12 godzin minimum, w 120 stopniach w piecu opalanym drewnem. I jest bardzo smacznie. I to jest taka kuchnia amerykańska, bardzo fajna. Bardzo mi przypadła do gustu. A druga też kuchnia jakby z podobnego rejonu to jest Tex-Mex Gringo Bar. To jest mały bar, z w ogóle jakby sieć, bo to pierwsze powstało w Warszawie, założone przez rapera Macieja Bilka. To jest świetne jedzenie. Jest świeżo, bardzo ostro i naprawdę fajnie.
Pani Hania, nie słyszałam wszystkiego, ale czy mówiłyście Pani o restauracji Fino w Gdańsku i Osterii o tej samej nazwie w Gdyni? Obie Jacka Kosprowskiego bardzo polecam i pozdrawiam, napisała Pani Hania. Nie mówiłyśmy, ale jest to na mojej liście. Restauracja Fino Jacka Koprowskiego i Machina Eats and Beats Maliki, czyli Ewy Szyc-Juchnowicz, czyli poniekąd pewnego rodzaju emigracja kulinarna.
Z Gdyni do Gdańska.
Z Gdyni do Gdańska. Zarówno Malika, jak i Jacek kojarzeni bardzo mocno z gdyńską sceną kulinarną, jednak postanowili otworzyć swoje nowe koncepty, tak można powiedzieć, w Gdańsku i to całkiem można powiedzieć po sąsiedzku. Machina to bardziej makarony i taka rodzinna przedsięwzięcie takie bardziej rodzinne, bo tutaj Juchnowiczów
tak,
córki
tam jest cała
są
rodzina,
zaangażowane
cała
bardzo
rodzina
mocno.
I mąż i wszyscy są
tak,
tam zaangażowani.
Tak, z kolei Fino Jacka Koprowskiego to jest jego własne dziecko, jego własny pomysł na taką kuchnię. No to nie jest fine dining.
To jest
dining,
też takie gorące nazwisko,
ale
nie? Koprowski,
tak, Jacek jak najbardziej. Ale ta kuchnia Jacka, też świeże produkty, sezonowe produkty, dużo ryb, dużo mięsa najwyższej jakości, ale o trendach to jeszcze będziemy rozmawiać, bo to, o czym powiedziałam, to właśnie się wpisuje też w pewnego rodzaju kulinarne trendy na Pomorzu. Mówiłyśmy o otwarciu restauracji Santo Porto w Gdyni, która była bardzo dużym medialnym wydarzeniem. Jeśli chodzi o medialne wydarzenia w roku 2018, ja bym dodała tutaj jeszcze Galę Goemio, która po raz piąty odbyła się w Polsce. Odbyła się po raz pierwszy w tym roku w Gdańsku, w Amber Expo. To jest takie wydarzenie związane z premierą Żółtego Przewodnika Goemio i mamy dwa takie przewodniki na świecie zasadnicze, które wskazują, które restauracje są najwyższej jakości i najlepsze. To jest Goemio i to jest przewodnik Michelin. Więc w Polsce ukazuje się Żółty Przewodnik Goemio, ta premiera pod koniec listopada w Amber Expo. Mnóstwo szefów kuchni z całej Polski przyjechało na tę galę i wspaniała reprezentacja pomorska szefów kuchni, restauracji, bo oprócz tego, że bardzo dużym prestiżem jest ukazanie się na kartach przewodnika, to też zawsze podczas gali w 5 kategoriach przyznawane są nagrody. I szef kuchni Bogdan Gałązka z Gothic Cafe Restaurant w Malborku, niesamowita osobowość kulinarna, otrzymał tytuł kuchni, szefa kuchni tradycyjnej i to jest bardzo duże wyróżnienie, a ponadto w kategorii szef kuchni 2018 nominowanych było aż dwóch szefów z Trójmiasta. To jest Marcin Popielarz z Białego Królika i Paweł Stawicki z hotelu Hilton z restauracji. Więc to są też dwa.
Świetna restauracja i świetny szef kuchni.
I dwóch naprawdę też są bardzo gorące nazwiska, tak, jeśli możemy użyć tej metafory. I jeszcze powiem w kategorii kobieta szef. Tutaj Basia Ritz z kolei była nominowana. Więc bardzo mocna reprezentacja Pomorza.
Czyli to Pomorze górą.
Bardzo
coraz
dobrze,
jest u nas.
Wspaniale się rozwijamy i na pewno tych zjawisk też jeszcze trochę masz na liście.
Zjawisk może nie, ale są też rozczarowania niestety moje kulinarne. Moim największym rozczarowaniem w tym roku, jest mi przykro o tym mówić, ale muszę, to jest Neon w Gdyni. Dlatego, że ja oczekiwałam po prostu po Janie Kilańskim takiego jakiegoś wow. Ja oglądałam Top Szefa. Ja śledziłam. On był finalistą. Świetnie gotuje. A to, co zastałam w Neonie, niestety trochę mnie rozczarowało. Pod względem smaków, pod względem w ogóle jakby doboru tej kuchni azjatyckiej. No, to nie było to, na co miałabym ochotę tak naprawdę. To nie było najgorsze, nie mogę powiedzieć, tylko że no, to było rozczarowanie. Moje rozczarowanie kulinarne.
A jakieś zjawiska?
Zjawiska...
Bo ja mam. I nie tyle to będzie rozczarowanie, chociaż też ono w pewnym stopniu będzie wiązać się z rozczarowaniem. Całe, coś przez czym naprawdę zostaliśmy postawieni, czyli zakaz handlu, który został wprowadzony na początku roku, wywołał pewne poruszenie wśród Polaków, mianowicie w niedzielę już nie chodzimy do sklepów, a chodzimy do restauracji.
To prawda.
I dla mnie, to jest oczywiście, jeśli chodzi o ekonomię i jeśli chodzi o całą gastronomię, bardzo pozytywne zjawisko, ale dla mnie ma ono negatywny wymiar, ponieważ ja w tej chwili czuję się już zniechęcona do chodzenia w niedzielę do restauracji, ponieważ nie ma nigdzie miejsca.
Nie ma miejsca i faktycznie rozmawiałam z szefami kuchni, rozmawiałam z właścicielami restauracji i oni mówią, że jest taki trend, że się nastawiają na te wolne niedziele, wtedy też trochę różnego rodzaju menu wprowadzają, nowe jakieś takie ekstra dodatki. I byłam kilka razy w niedzielę właśnie, próbowałam dostać się na recenzję i musiałam rezerwować stolik.
Prawda?
Nie ma miejsc. Znaczy, to jest fajny trend, to bardzo mi się podoba, że ludzie wychodzą w końcu jeść na mieście. I może to jest właśnie ten kierunek, w którym powinniśmy iść.
Myślę, że wielu restauratorów powinno też przemyśleć, menadżerów restauracji powinno też przemyśleć ten niedzielny sposób pracy, bo w wielu miejscach jest tak, że rezerwacje porobione są na przykład już ze znacznym wyprzedzeniem i gdy człowiek chce po prostu spontanicznie przyjść do restauracji, no niestety musi pocałować klamkę.
Tak.
I tak nie powinno być. Powinna być zawsze pewna pula stolików, która jednak rotuje się na bieżąco i dzięki temu no jednak mamy szansę coś zjeść.
Że nie wspomnę o, już tak powiem, czasie komunijnym. Tak, gdzie często można pocałować właśnie klamkę, bo przychodzisz do restauracji, a tu jest tylko mała karteczka, dzisiaj nieczynne z powodu komunii. Tak, jakby nie ma o tym informacji ani w mediach społecznościowych, bardzo często o tym zapominają. A jednak jakiś kontakt z klientem, z gościem restauracji musi być.
I tu jest kolejny wątek, media społecznościowe. Właściwie dzisiaj restauracja, która działa i nie ma profilu na Facebooku,
nie istnieje.
Nie istnieje, a są wręcz takie, które rezygnują z tradycyjnej strony www, a po prostu działają na Facebooku.
Ja myślę, że to jest najlepsza droga w tej chwili, jeżeli chodzi pod względem marketingowym. No i storytelling, żeby... Na tych fanpage'ach nie było tylko menu wklejane cały czas, że dzisiaj dajemy to, jutro dajemy tamto, tylko że była jakaś historia tego miejsca, jakaś historia o jedzeniu. Coś, co mnie zachęci do odwiedzenia restauracji nie tylko poprzez fajne zdjęcia, które często nie są fajne niestety, i nie poprzez cały czas prezentację menu, ale ja bym chciała wiedzieć o szefie kuchni coś. O tym, dlaczego on tak gotuje, co fajnego można zjeść i skąd to się wzięło.
Historię dania poznać.
Historia dania.
Jak babcia gotowała.
Jakiegoś konceptu gastronomicznego.
Historycznego
też. Albo na przykład, że to danie gotowała zawsze moja babcia, ja je urozmaiciłam, czy też urozmaiciłem, no i teraz tutaj, proszę państwa, serwuję to.
Tak, zgadza się. I to jest, też bardzo fajnie wiąże się z fotografiami, o których powiedziałaś, że one nie wystarczą. Oczywiście, że nie. Fajnie jednak też stworzyć pewną narrację i to wszystko można na przykład na Instagramie umieścić. To też jest taki portal społecznościowy, takie medium już, które kompletnie żyje własnym życiem i jest niezwykle popularne.
I coraz bardziej popularne, bo tam Facebook nie te zasięgi, więc tak, Instagram teraz wiedzie prym.
603-06-06-06. Państwo również mogą włączyć się w naszą dyskusję. Za chwilę będziemy rozmawiać o trendach kulinarnych, bo tych również jest niemało. Agnieszka Chaponiuk jest w studiu Radia Gdańsk.
For a minute and dance to the radio.
Ważna rzecz teraz dla smakoszy, bo o trendach ma być restauracyjnych, smakowych, bo zastanawiam się, o co chodzi. Czy wnętrza, czy mody, czy kuchnie?
Kulinarnych.
Kulinarnych. Co jest modnie zjeść wobec tego, tak, w tym roku?
Czy modnie? Trendy kulinarne 2018-2019 w zasadzie się pokrywają. Najważniejszy trend to jest lokalność i sezonowość, czyli zbieramy wszystko, co możemy tutaj lokalnie zjeść. Czy to są rośliny, czy warzywa, czy ryby, mięsa. Jak najkrótsza droga od producenta do restauracji. Jedzenie etyczne, czyli jemy etycznie. Taki trend jest i teraz nie wyobrażam sobie restauracji, która nie miałaby w menu dań wegetariańskich, czy tym bardziej wegańskich. Staramy się spożywać jak najmniej mięsa, jak najwięcej roślin. I to jest taki trend, który będzie się coraz bardziej rozwijał. Następny trend to jest zero waste, czyli nie marnujemy. Zjadamy wszystko, co się da zjeść z danego zwierzęcia, czy z warzyw. I tutaj takim jakby prekursorem takiego trendu from nose to tail jest Fergus Henderson, brytyjski szef kuchni. On to nazywa zjadanie piątej ćwiartki, a więc zjadamy faktycznie wszystko. Ogony wołowe są teraz bardzo popularne, czy świńskie uszy, podroby. To wszystko odpowiednio przyrządzone zjadamy. Nie każdemu to może smakować, ale tak, taki jest, że tak powiem, taki jest pomysł na to, żeby wykorzystać wszystko jak najbardziej, żeby nie marnować jedzenia.
Zgadzam się w 100% z tym, co powiedziałaś. Jeszcze a propos lokalności i sezonowości, to właściwie jest nic nowego. To jest przecież to, co my znamy od podszewki, prawda? To jest zupełna podstawa. Ale tak się jakoś złożyło w rozwoju tej cywilizacji, że właśnie ten proces przetwórczy cały, prawda? Tak daleko technologia posunięta została, że właściwie od, wiesz, podstawowe warzywa pozbawiane były tych swoich wartości takich podstawowych, prawda?
Tak i też, moja babcia kiedyś, pamiętam, nakrzczała na mnie, jak chciałam chyba kupić w zimie ogórka świeżego czy pomidora, mówi: absolutnie tego się nie jada. Tu masz kiszoną cukinię, tu masz kiszone buraki, tu masz kiszone to, kiszone tamto. I te kiszonki wracają.
Kiszonki,
tak. Kiszonki cały czas będą popularne.
I to
kisimy
jest fajny
wszystko,
polski
co
znak.
Się da.
Kiszonka to jest polski
kiszone
znak.
Kiszone rzodkiewki, kiszona fasolka, buraki. Brokuły, wszystko.
Tak, tak. Wiesz, trochę mnie jeszcze do tej lokalności i sezonowości się przyczepię na momencik, obiecuję. Bo to mnie trochę śmieszy, wiesz, gdy restauratorzy, szefowie kuchni tak bardzo to podkreślają. Lokalne, sezonowe, aktualne. No takie przecież to powinno być.
Powinno być, ale no taki jest trend. No czymś trzeba zachęcić gości, żeby przyszli do restauracji. A to jest bardzo modne i ten superfoods też jest bardzo, bardzo powszechny w tej chwili. Dalej śniadania na mieście.
Oj tak.
To jest coś, co nie zniknie i te śniadania są coraz fajniejsze i nie trwają od 8 do 10, tylko do 13, 14, czyli przeradzają się trochę w brunch. Miski śniadaniowe, tak zwane bowl, to jest dalej popularne i będzie popularne.
Na ciepło i na zimno te miski, prawda? To w zależności.
Na wszelkie możliwe sposoby.
I też dużo
owocowe, i warzywne, i
a
mięsne.
A jeszcze a propos śniadania o 20 też są takie miejsca, gdzie możesz zjeść śniadanie.
O niektórym tak.
Bo zależy kto, jaki tryb życia.
W nocy takie śniadanie też nie byłoby najgorsze.
Ja na swojej liście mam jeszcze cydrownię. Mianowicie Hotel Sadowa otworzył taką i też Tabun w Otominie produkuje, więc to jest pewien też taki powrót do jakiejś klasyki, jeśli chodzi o te kwestie.
I do rzemieślnictwa, bo piwa rzemieślnicze, nalewki. Tutaj PG4 odtworzyło piwo jopejskie. To jest też powrót tych wszystkich tradycyjnych, starych receptur przedwojennych, a także z XVII-XVIII wieku.
To w przypadku oczywiście piwa, o którym mówisz, ale też stare przepisy, o których mówiłaś, babcinę, prawda?
Stare przepisy, ale w takiej nowej odsłonie też, czyli taka trochę kuchnia fusion. Bo to nie są już takie tam kopytka zwykłe, tylko to są
niezwykłe.
Kopytka otulone na przykład jakimś tam beszamelkiem albo jakimś innym sosem. No ale to są też z dobrych produktów. To jest bardzo istotne, żeby te produkty były świeże, żeby one nie były, żeby te dania, znaczy żeby ta żywność nie była przetworzona i żeby to było smaczne. Nie tak jak w domu. nie, bo to nie chodzi do końca o to, żeby ta kuchnia była domowa, tylko żeby to była taka kuchnia i takie dania, których ja nie jestem w stanie odtworzyć w domu, bo nie chce mi się stać tak długo przy tych garach.
Otóż to. Tak. Więc to jest zdecydowanie jeden z celów wchodzenia do restauracji, natomiast w restauracjach też coraz częściej pojawia się szef kuchni albo szefowa, która wychodzi do ludzi, rozmawia, dopytuje, opowiada.
Tak, i to jest coś, co mnie się też bardzo podoba. Ja lubię rozmawiać z szefami kuchni, lubię ich pytać o to, jak zrobili dane danie. Ja też czasami odtwarzam te dania na swoim blogu. Szef kuchni nie jest już, że tak powiem, osobą anonimową. To jest, nie wiem, czy można nazwać pewnego rodzaju gwiazda.
Jest, myślę,
no często
tak,
są
tak.
Gwiazdami kulinarnymi. I fajnie, jeżeli taki szef kuchni podzieli się swoimi, że tak powiem, doświadczeniami, swoimi sekretami z gośćmi.
A jeszcze lepiej, gdy kuchnia jest otwarta w lokalu i możesz podpatrzeć, jak oni przyrządzają tego steka.
Tak. I to jest też taki trend, który nie zniknie, a coraz więcej kucharzy będą widoczni. W ogóle cały staw kuchenny.
Zgadza się. Restauracji, lokali różnego rodzaju, bistro, jadłodajni też, bo przecież też wracamy do ziemniaka i schabowego.
Do prostych dań.
Tak, tak.
Coraz więcej zjeść szybko, w czasie pracy, zestawy lunchowe. To jest coś, co będzie się rozwijało i to jest obowiązek. To jest w zasadzie niezbędna rzecz każdej restauracji w tej chwili, taka mniejszej oferta. Czy większej.
Mhm. Więc tego jest coraz więcej i będzie coraz więcej. Ja przygotowując się do audycji poszukiwałam w internecie, research taki ogólny zrobiłam i powiem szczerze, że jest tyle miejsc, które się otworzyły, że trudno to wszystko pojąć.
Aby przetrwały.
I oby przetrwały, to jest oczywiście inna kwestia. No, żeby przetrwać, to wiele, wiele czynników na to się składa, ale to nie o tym nie dzisiaj w audycji. 2019 rok. Jakie oczekiwania oprócz Hiszpana Paco Pereza?
Że będzie jeszcze smaczniej, że nie będzie tej byle jakości, że jest jej coraz mniej w restauracjach, że nie będzie popularna tylko, to też zależy od ludzi, od nas Polaków, co my chcemy jeść. Bo dalej jest popularna kuchnia włoska, pizza, różne makarony i kebab. Ale myślę, że my się coraz bardziej otwieramy na nowe doznania smakowe, na nowe kuchnie. Azja. Przede wszystkim Azja będzie dominowała w tym roku.
Cały czas niezmiennie,
tak,
prawda?
I te takie zupełnie dziwne połączenia smakowe, które są dla nas czasami, jak czytam składniki, czytam o tym daniu, to myślę, nie zjem tego, nie jestem w stanie, ale potem
smakuje.
Próbuję, to się okazuje, że to jest rewelacyjne.
Pyszności. Mhm. Jeśli chodzi o 2019 rok i miejsca, na które czekamy, myślę, że takim miejscem, wobec którego mamy dużo oczekiwań, który jest nadal zagadką, jest Słony Spichlerz, który będzie się mieścił na Wyspie Spichrzów, czyli to jest ten cały nowy kompleks, który się otwiera. I Słony Spichlerz to jest taki koncept, gdzie będą mieściły się bardzo różne restauracje i lokale typu bistro. I to będzie na tej zasadzie, że zamawiasz, gdzie chcesz, a jesz przy wspólnym stole ze znajomymi i z ludźmi też, których nie znasz.
I przyznam się,
restaurant market jeszcze, tak, tylko tak się nazywa.
Przyznam się, że czekam na to z niepokojem. I boję się jednej rzeczy, żeby to nie było tak jak w galeriach handlowych, że to są takie te
kombinaty.
Fast foody nie najlepszej jakości często.
Znaczy tutaj o tym na pewno nie ma mowy, przynajmniej
mam
na
nadzieję.
Tę chwilę, bo tutaj też taka autorska kuchnia ma być serwowana. No zobaczymy, to jest pewna niewiadoma. Też oczywiście, jeśli chodzi o całe serce Gdańska, może zmienić się ta trasa osób, które lubią jeść. Może właśnie Wyspa Spichrzów będzie takim miejscem. No zobaczymy.
Mam nadzieję.
Agnieszka Haponiuk, blogerka, recenzentka, fotografka kulinarna, smakiem na pokuszenie to twój blog. Była gościem audycji Gotuj się na weekend. Bardzo ci dziękuję, Agnieszko.
Ja również dziękuję. Do usłyszenia.
Smacznego 2019.
Bardzo smacznego.
A ja bloga polecam, bo tam jest naprawdę pięknie i dużo ciekawych przepisów też. Ten łosoś w tym francuskim cieście, Agnieszka, to jest
bardzo
pierwsze,
co
no właśnie rzuciło mi się to w oczy. Niezwykle smacznie wygląda.
Ewelina Potocka, dziękuję.